takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, bardzo się cieszę, że rozpoczynamy już 111 odcinek. Podcast wspierają Autoserwis, mechanika pojazdowa z Krotoszyc, ulica Wilczyce 13 oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na Spotify i YouTube. Wiele zdjęć z podróży moich gości, a także opisy ich wypraw znajdziecie na facebookowej stronie Jak nie zwiedzać świata, dlatego jeśli zostawicie tam lajka, będzie mi niezmiernie miło. A naprzeciwko mnie zasiada dziś osoba, która czuje się w podcaście Jak nie zwiedzać świata niemal jak u siebie w domu. Po raz czwarty już w studio Marek Rajczakowski, autor bloga Drzemesio. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Marek, jeśli ty jesteś gościem, to znaczy, że wsiadamy za kółko, bo twoim znakiem rozpoznawczym są podróże samochodem i to nawet w te najbardziej odległe kierunki, oczywiście z noclegami na dziko, pod namiotem lub w aucie.
Tak, zgadza się. No te 54 kraje, które mieliśmy okazję odwiedzić, no to przede wszystkim właśnie jeździmy autem. To, co należy wspomnieć, to na auto jest dosyć wiekowe, ma tam 24 lata, ma w tym momencie 570 tysięcy oficjalnych najechanych kilometrów. W rzeczywistości oczywiście nieoficjalnie nie mam pojęcia, ile to auto już może mieć najechane, ale jeździ, więc to jest...
Jest jak wino.
Chciałbym, żeby tak faktycznie było, że im starsze, tym lepsze, natomiast bez względu na wiek jest niezawodne, więc to jest w jakiś sposób taki epitet najważniejszy i najbardziej pozytywny, że nigdy na żadnym wyjeździe nas nie zawiodło, a przez to, że to jest Audi kombi, no to właśnie w tym aucie też sobie śpimy, więc te noclegi na dziko właśnie w bagażniku tego naszego auta to jest znakomite rozwiązanie. No i ta taka pełna swoboda, że powiedzmy, gdzie złapie nas zmrok albo gdzie złapie nas zmęczenie, tam się kładziemy i tam możemy spędzić noc.
Tym razem na czterech kółkach zabierasz nas do Iraku, a w zasadzie irackiego i tureckiego Kurdystanu.
Dokładnie tak. To był nasz wyjazd, z której wróciłem w sierpniu, więc to jest taki, powiedzmy, nasz ostatni wyjazd. Już, powiedzmy, lekko uprzedzając dalsze tematy, które będziemy za chwileczkę poruszać, była to najbardziej przygodowa, najbardziej orientalna i najbardziej niesamowita z tych wszystkich naszych wyjazdów. Był to miesięczny wyjazd, bo tutaj też należy podkreślić, że wszystkie nasze wyjazdy są w ramach standardowych 26 dni urlopu, więc nie jesteśmy w żaden sposób, mówię liczby mnogiej, bo na tym wyjeździe byłem ze swoją partnerką Patrycją, w żaden sposób nie jesteśmy jakimiś zawodowymi podróżnikami, tylko mamy standardowe 26 dni urlopu i na taki, powiedzmy, okres 4 tygodni udaje nam się ten urlop uzyskać i wyskoczyć kawałek dalej, na tyle, ile możemy wyjechać właśnie tutaj z tego naszego lokalnego Wrocławia. No i w tym roku faktycznie ten kierunek, no, był bardzo, jakby nie było, też ambitny, bo sama nazwa Irak już jest w jakiś sposób zaskakujący. Ten iracki Kurdystan to jest, powiedzmy, autonomia Kurdystanu, o której pewnie za chwileczkę trochę więcej opowiemy. Natomiast najwięcej czasu spędziliśmy bądź co bądź w Turcji, z tych wszystkich 54 krajów odwiedzonych. No Turcja jest bezapelacyjnie moim zdecydowanym numerem jeden.
Cieszę się, bo będę mógł też włączyć się żywo do tej dyskusji, bo kilka lat temu odwiedziłem stolicę tureckiego Kurdystanu, czyli Diyarbakır.
Ale to pod kątem sportowym czy turystycznym?
Turystycznym.
Okej.
Okay. Sportu tam za bardzo nie było, bo to był okres pandemiczny. Więc wszystkie imprezy masowe się nie odbywały. Marek, czy fakt, że wybrałeś tą destynację, jest może związane z naszym wspólnym znajomym, Sangarem Rashidem?
Oczywiście, to nawet, to powiem, że to jest nawet za mało powiedziane, że to jest związane. To tak naprawdę Sangar mnie namówił do tego kierunku. Sangar to jest nasz wspólny znajomy, mój barber właśnie tutaj z Wrocławia, do którego chodzę od lat i który właśnie...
Który jest Kurdem, powiedzmy, który jest Kurdem, na początku, tak, od wielu lat mieszkający w Polsce.
Dokładnie, od wielu lat mieszka tutaj, on przyjechał właśnie z Irbilu, czyli ze stolicy irackiego Kurdystanu. No i od dawien dawna namawiał mnie do tego, żeby właśnie wybrać wiedząc, że dosyć dużo podróżujemy, jeździmy w dosyć, powiedzmy, względnie odległe kierunki tym własnym autem, zachęcał nas, żebyśmy się faktycznie tam wybrali, że to jest bardzo bezpieczny, bardzo ciekawy i warty zobaczenia kierunek. No więc po takich, powiedzmy, zachętach nie trzeba było nas bardzo długo namawiać i zdecydowaliśmy się, żeby właśnie ruszyć za rekomendacją.
Jeśli macie ochotę posłuchać, co Sangar Rashid ma do powiedzenia na temat Kurdystanu, swojej ojczyzny i swojego narodu, który oczywiście tak mocno działa na rzecz samostanowienia, to zapraszamy do trzeciego odcinka podcastu Jak nie zwiedzać świata. Sprzed kilku lat tam był gościem. Powiedzmy sobie, Marku, troszeczkę na początku o Kurdach i o Kurdystanie właśnie.
Czy wiesz, ile w ogóle jest Kurdów na świecie? Bo to jest dosyć ciekawa historia.
25 milionów?
Jeżeli dodamy do tego, że możemy się pomylić plus minus 20 milionów, to jest prawidłowa odpowiedź. Bo w ogóle prawidłową odpowiedzią jest między 20 a 40 milionów. To jest bardzo duży...
Rozstrzał ogromny.
Rozstrzał jest bardzo duży. Natomiast no, przede wszystkim wynika to z tego, że kraje, gdzie żyją Kurdowie, niespecjalnie chcą się dzielić tymi informacjami, ilu ich faktycznie żyje na terenie danego państwa. Kurdowie żyją przede wszystkim w czterech krajach, czyli to jest Turcja, Irak, Syria i Iran. To są cztery państwa, gdzie ich jest populacja największa.
W Turcji chyba najwięcej, 12 milionów.
W irackim Kurdystanie wiem, że 5,5 miliona. W Turcji nawet nie wiem, 12, no to oczywiście jest dużo, dużo więcej. Nie wiem, ile jest w Syrii, ile jest w Iranie.
W Syrii Wikipedia podaje, że około 800 tysięcy, a w Iranie około 6 milionów.
Okej, okay, no to powiedzmy ta grupa jest taka największa. Natomiast wiem, że też dużo Kurdów żyje w Azerbejdżanie, a w samej Europie cała diaspora kurdyjska to jest około 1,5 miliona ludzi. Także to jest naprawdę bardzo duże grono ludzi, którzy tak naprawdę nie mają swojego kraju. Natomiast jeżeli mielibyśmy właśnie powiedzieć miejsce, gdzie mają największy wpływ na swoje życie, na politykę, na powiedzmy wojsko, policję, to jest właśnie ten iracki Kurdystan, gdzie jest autonomia, gdzie właśnie Kurdowie mają powiedzmy swoje rządy i mają pewien taki najwyraźniejszy wpływ na swoje funkcjonowanie.
No oni tam walczyli, ciężkie boje toczyli z Saddamem Husseinem, który szczególnie ich nienawidził, testował broń chemiczną przecież w północnym Iraku właśnie na kurdyjskich wioskach i miastach. Głośny przykład miejscowości Halabdża, gdzie zginęło ponad 5 tysięcy osób.
Tak, no to jest jedno, ale powiedzmy bardziej współczesna historia, czyli tam okolice 2016 roku i wojna z ISIS też mocno dała złe znaki, jeżeli chodzi o właśnie wojnę między ISIS a Kurdami, więc no ten powiedzmy naród jednak mocno był dotknięty, jeżeli chodzi o tę część świata.
Są inne większe narody bez własnych państw, ale Kurdowie są największym narodem tak aktywnie działającym na rzecz samostanowienia.
I największym narodem arabskim, to pod tym względem też.
To był najdalszy wyjazd w twoim podróżniczym CV?
Tak, delikatnie dłuższe od dwóch poprzednich, które powiedzmy ta różnica nie była. Inaczej, cały wyjazd to było tam powiedzmy 11 tysięcy kilometrów. Natomiast no, wcześniejsze nasze dwa wyjazdy były tam po 10,5 tysiąca, więc te różnice już nie są aż takie duże. Natomiast no, tak czysto matematycznie faktycznie to był najdalszy z naszych wyjazdów. Pod względem kilometrowym, no to tutaj jakiejś specjalnej filozofii nie będzie. Kocham Excela i ja uwielbiam takie rzeczy sobie planować w Excelu, żeby wiedzieć mniej więcej ile czasu będziemy spędzać każdego dnia w aucie, żeby ta podróż też nie była męcząca. Nie spędzamy dwóch nocy w jednym miejscu, cały czas się przemieszczamy, więc ten dystans jest po kolei. Tak naprawdę każdego dnia troszeczkę kroimy z tego naszego tortu wyjazdowego i przemieszczamy się coraz dalej. Mam, brzydko mówiąc, nawet swoje statystyki polegające na tym, że nie możemy w aucie dziennie spędzać więcej niż 4 godziny, bo po takim czasie odczuwamy zmęczenie. Więc najczęściej jest to w taki sposób, że budzimy się rano, pakujemy, jedziemy około 2 godzin, mamy jakąś atrakcję, kolejne 2 godziny i szukamy noclegu, miejsca do zatrzymania się.
Przygotowania do tego wyjazdu były dla was takie, powiedziałbym kolokwialnie, sztampowe, według klasycznego schematu, czy jednak było coś wyjątkowego?
Oj, było, oczywiście. No, przede wszystkim, powiedzmy, sztampowe to jest szukanie atrakcji w takich miejscach, powiedzmy, nie wiem, zachodnia Turcja, te kraje europejskie, przez które przejeżdżaliśmy, czyli powiedzmy Serbia, Bułgaria czy Rumunia. Natomiast no, północny Irak, no to jest jednak obszar taki, gdzie dochodzi coś ekstra, a tym czymś ekstra, no to jest poczucie bezpieczeństwa. No i jakby nie było, to co już mogę powiedzieć na samym początku. No, iracki Kurdystan jest miejscem, do którego będę dzisiaj starał się pewnie zachęcić, żeby się tam wybrać, ale jednocześnie uważam, że to nie jest kierunek do takiej frywolnej, swobodnej podróży, że wskakujemy sobie w samolot, lecimy tam na miejsce i jakoś to będzie. Warto się przygotować, warto się zorientować, w które części tego nawet irackiego Kurdystanu nie warto się wybierać ze względu na ewentualne ryzyko, więc tu tak naprawdę do samego końca, do samego wyjazdu gromadziłem informacje, dowiadywałem się, gdzie nie jechać i też ostatecznie trochę ten nasz wyjazd tam ograniczyliśmy, bo tutaj też wspomnę, że pierwotnie w planach chcieliśmy spędzić tam tydzień, 7 dni. Ograniczyliśmy ich do 4 dni, ponieważ część miejsc, które chcieliśmy odwiedzić, zrezygnowaliśmy ze względu na ryzyko, które było tam potencjalnie wyższe niż w pozostałych częściach, które odwiedzaliśmy, więc tutaj zaważyła ta kwestia typowo
ryzyko, czyli?
Czyli na przykład chcieliśmy się wybrać w góry, w wioski, które leżą bezpośrednio tak naprawdę blisko granicy iracko-tureckiej i te wioski są systematycznie atakowane przez tureckie drony. To wojsko tureckie dokonuje tam licznych ataków, te drony spadają na te wioski i to jest informacja taka, która sprawiła, że nie, tam nie pojedziemy. To ryzyko istnieje, to nie jest informacja kwestia taka, że nie wiem, pół roku temu czy dwa lata temu coś się wydarzyło, tylko w momencie, kiedy my wyjeżdżaliśmy pod koniec lipca, w połowie lipca czy na początku lipca były informacje o tym, że kolejne drony spadły na te kurdyjskie wioski, więc to był dla nas argument taki, że z tej części irackiego Kurdystanu rezygnujemy.
No bo powiedzmy sobie wprost, że w Turcji temat Kurdystanu jest dyplomatycznie mówiąc bardzo drażliwy. Ta nazwa jest wręcz zabroniona.
Tak, dokładnie. No to zabroniona. No z tego, co się orientuję, no to Kurdowie w Turcji są uważani jako Turcy górscy. To jest powiedzmy taki wytrych określający właśnie Kurdów żyjących na terenie Turcji.
Wspominałeś chwilę temu, że po drodze zawsze jadąc do celu odwiedzacie ciekawe miejsca, więc zanim opowiemy o samym irackim i tureckim Kurdystanie, warto wspomnieć o kilku przystankach na waszej trasie.
O, jak najbardziej, bo powiedzmy, tak jak wspominaliśmy, no nie jesteśmy osobami takimi, które, nie wiem, przez tydzień czasu będziemy jechać tranzytem, żeby się zajechać, żeby dotrzeć i tam na miejscu spędzić jak najwięcej czasu, tylko każdy dzień jest przygodą. Każdego dnia staramy się coś odkrywać, więc tutaj tak naprawdę rozpoczęliśmy już od samej Rumunii. Przejechaliśmy przez jedną z tych dwóch takich tradycyjnych, pięknych tras widokowych, czyli w tym przypadku była to Transalpina. W Rumunii odwiedziliśmy też takie wybitne miejscowość Bezustów, bodajże się nazywa. Jest to miejscowość, gdzie znajduje się największa liczba romskich pałaców i to po prostu jest coś niesamowitego, bo ogólnie takich pałaców w Rumunii możemy zaobserwować bardzo dużo, ale Bezustów to jest miejscowość, gdzie jest tego ogrom. To jest po prostu coś niesamowitego. Zdecydowanie zachęcam, żeby się tam wybrać i żeby po prostu zobaczyć. Dla jednych to będzie pewnie mocno kiczowate, dla drugich w jakiś sposób właśnie pokazanie takiego bogactwa Romów, więc ta historia jest niesamowita, ale jednocześnie też lubimy sobie szukać takich akcentów typowo związanych z Polską też za granicą i tutaj wspomnę przede wszystkim o dwóch miejscach, bo jadąc przez Turcję odwiedziliśmy Adampol, czyli Polonesko, czyli polską wioskę na terenie właśnie Turcji. Ona znajduje się w okolicach Stambułu i do tej pory mamy tam naprawdę bardzo dużo polskich akcentów, więc to jest miejsce naprawdę interesujące pod kątem takiej typowo naszej historii, żeby też tam pojechać i zobaczyć, że na terenie Polski, na terenie Turcji wiszą właśnie polskie flagi, można zjeść karpatkę, można zjeść pierogi. Brzmi to w jakiś sposób kuriozalnie, że jedziemy z Polski, żeby zasmakować polskiej kuchni gdzieś za granicą, ale ta miejscowość ma klimat. Innym, drugim takim miejscem, o którym na pewno warto wspomnieć, no to tutaj byliśmy też w Serbii, gdzie znajduje się restauracja Corner. Słyszałeś o niej?
Nie. Ale Serbia drugi po Polsce mój ukochany kraj.
Więc jak najbardziej, no to teraz jak ci opowiem o tym właśnie akcencie polskim na terenie Serbii, to jeszcze bardziej zapołasz mocnym uczuciem do Serbii i Serbów. Mianowicie znajduje się niedaleko Belgradu miasteczko, gdzie znajduje się restauracja Corner i właściciel tej miejscowości wychodzi z takiego założenia, że podczas I wojny światowej polski lekarz Ludwik Hirschfeld przyjechał specjalnie podczas I wojny światowej, żeby walczyć z pandemią tyfusu właśnie w Serbii. I tak naprawdę uratował to miasto, w sensie uratował bardzo wielu Serbów i właściciel restauracji wychodzi z takiego założenia, że on dozgonnie będzie wdzięczny Polakom za to, że polski lekarz pomagał Serbom i Polacy w tej restauracji nie płacą. Więc bez względu na to, co zamówimy, ile zamówimy, my Polacy tam nie płacimy. Byliśmy w tej restauracji, faktycznie potwierdzam, że tak jest.
Dobre jedzenie?
Dobre jedzenie. My tam co prawda nie byliśmy tam akurat na typu, to jest powiedzmy trochę taka pizzeria, tak bym to określił, więc to nie jest powiedzmy typowo bałkańska kuchnia. Natomiast ta symbolika jest niezwykle ważna. Ale tu też oczywiście chciałbym dopowiedzieć, że fajnie, że jest tak miły gest, że nie musimy za co płacić. Natomiast my oczywiście wyliczyliśmy, ile kosztowało nasze danie i dostawiliśmy odpowiednio wysoki napiwek, tak żeby ta gościnność też była, powiedzmy, w jakiś sposób finansowo zasadna. Więc zachęcam do tego, bo to jest naprawdę piękna historia, że są Polacy, którzy w świecie są cenieni, a ogólnie Serbowie i Polacy pałają do siebie dosyć mocną przyjaźnią, a to jest bardzo mocny tego wyraz. Co do samej Turcji, w której tak naprawdę najwięcej tego czasu spędziliśmy, no to z takich miejsc, brzydko mówiąc, sztampowych, które odwiedziliśmy, ale które uważam warto odwiedzić, to było Pamukkale, czy przede wszystkim Kapadocja. To są takie dwa miejsca bardzo turystyczne, jest tam oczywiście bardzo dużo
pocztówkowe.
Turystów. Pocztówkowe.
Te balony.
Tak, ale one są piękne, więc tutaj mimo tego, że powiedzmy raczej już staramy się szukać miejsc mniej obleganych, no to mimo wszystko warto to zobaczyć. Pamukkale jest o tyle specyficzne, że ja to określam, ludzie patrzą, a nie widzą, ponieważ ludzie wchodzą tam do betonowych niecek wylanych wodą, żeby zrobić sobie w takich nieckach krajach zdjęcie, a tuż obok jest biały trawertyn, co prawda już nie oblany wodą, ale taki powiedzmy wysuszony, ale to jest geologiczne mistrzostwo świata. Największy tego typu trawertyn na świecie, czyli wypłukiwany z głębi ziemi wapń, który właśnie zastyga w takim kolorze białym i tam nikogo nie ma. Ludzie siedzą właśnie w tych betonowych, sztucznych nieckach, a ten trawertyn możemy pozwiedzać sobie zupełnie sami. Kapadocja to jest dosyć duży obszar, więc i te zabudowania, i te balony, które tam startują, to ma niesamowity klimat, a już powiedzmy idąc trochę bardziej na wschód, no to tutaj też muszę koniecznie wspomnieć o górze Nemrut, którą z całego wyjazdu określam za najbardziej mityczne miejsce. To jest naprawdę niesamowita historia tego miejsca, no i góra sama w sobie jest tak imponująca. Ten kurhan, który znajduje się na szczycie tej góry, to jest naprawdę coś niebywałego. Dlaczego tak mityczne? No to tutaj muszę podkreślić, że tak naprawdę znajduje się tam kurhan króla z początków naszego tysiąclecia, tylko powiedzmy bodajże z drugiego wieku naszej ery i od tamtego czasu, czyli od początku, powiedzmy od drugiego wieku naszej ery, ten kurhan był pozostawiony na szczycie góry, tam po około 2000 metrów ma ta góra sam. I dopiero w połowie XIX wieku został to miejsce odkryte, powiedzmy, dla Europy Zachodniej, tak, dla świata zachodniego, tak bym to określił, więc powiedzmy przez te tysiące, blisko 2000 lat, to miejsce znali tylko lokalni pasterze, którzy wiedzieli, że na szczycie tej góry siedzi bóstwo, ponieważ znajdują się tam właśnie rzeźby bóstwa umieszczone na szczycie tej góry i to jest dla mnie coś niesamowitego, że pasterze i strażnikami tej góry, strażnikami właśnie tego kurhanu byli przez tyle lat tylko pasterze.
Trochę narazimy się naszemu wspólnemu znajomemu Sangarowi, bo wydaje mi się, że Turcja to jeden z najbardziej gościnnych krajów świata.
Dla mnie zdecydowanie. To znaczy z tych wszystkich 54 krajów, które odwiedziliśmy, dla mnie jest zdecydowanie numerem jeden i Turcja długo, długo nic. To jest po prostu dla mnie abstrakcja, jak Turcy są niesamowici. Oczywiście słyszałem jakieś historie o tym, że ta Turcja taka turystyczna, wybrzeże, że tam różnie to bywa. Natomiast dla mnie Turcja właśnie ta komercyjna, ta taka hotelowa, to nie jest typowa Turcja. Ja lubię to podkreślać, że jak pojedziemy do Zakopanego i przejdziemy się Krupopówkami, to tak nie wygląda Polska, więc tutaj tak samo nie oceniajmy właśnie Turcji na podstawie wizyty gdzieś tam w hotelach, czy w tych miejscach typowo kurortowych, ale Turcja północna, Turcja wschodnia, ale także no powiedzmy pozostałe części Turcji, ale takie nie oblegane, tam jest coś po prostu niesamowitego. Ilość gestów, które tam mamy, gdzie się nie zatrzymujemy, jesteśmy zapraszani na herbatę, jesteśmy częstowani czymś, nawiązujemy na niesamowite relacje i to nie są relacje nachalne. I lubię to podkreślać. W Turcji Turcy czują się gospodarzem u siebie, zasadnie jak najbardziej są u siebie i lubią to podkreślać, że jesteś gościem i masz się czuć tam tak naprawdę jak gość i to jest naprawdę skala niesamowita. Wspominaliśmy o tych Serbach, lubimy Serbów, Serbowie też mają taką cechę. Co prawda trzeba na początku przebić pewną bańkę, ale później ta gościnność się pojawia, ale Turcja to jest powiedzmy liga sama dla siebie.
Często wchodziliście w interakcję z miejscową ludnością?
Podczas wcześniejszego wyjazdu, tak, takie sytuacje się zdarzały i to kilkukrotnie, że chcieliśmy gdzieś rozbić namiot i jaki namiot śpicie dzisiaj u nas w domu, także Turcy zabierali nas do domu w Kapadocji, o której wspominaliśmy, też mieliśmy taką sytuację, że zwiedzaliśmy właśnie jeden taki dom w Skale, który był jednocześnie herbaciarnią i z ciekawości przy zamówieniu herbaty zapytaliśmy właściciela, ile kosztowałoby nocleg w takim miejscu, dla was dzisiaj za darmo i faktycznie to nie było powiedzmy kurtuazyjny jakiś tam żart, tylko przyszliśmy wieczorem, tak, jak najbardziej moje słowo jest podtrzymane i zostawił nam dom, sam w ogóle pojechał do innego domu, który gdzieś tam ma na obrzeżach Kapadocji i cały ten dom w Skale zostawił nam do wykorzystania, przy czym to też była herbaciarnia, więc powiedzmy ta odpowiedzialność za to domostwo było dosyć wysokie, więc jest niesamowite i tych gestów, takich prostych czasami gestów na zasadzie, że ktoś podchodzi, wręcza ci butelkę wody, bo jest gorąco i tak dalej, takich ludzkich gestów, my się tym powiedzmy brzydko mówiąc podniecamy, ale to jest naprawdę tak ludzkie, tak podstawowe, że to powinno być naturalne, a nas to strasznie cieszy, że gdzieś są właśnie takie proste rzeczy, które są właśnie naturalne.
Ale w tym rejonie to nie sama Turcja była tym docelowym waszym terytorium, tylko właśnie turecki Kurdystan.
No i turecki Kurdystan możemy tak naprawdę określać od momentu, kiedy kończy się to wybrzeże, a zaczyna się już to pogranicze z Syrią, czyli zaczynamy powiedzmy od połowy Turcji, jak kierujemy się właśnie na wschód, w stronę Iranu, to południowo-wschodnia Turcja, to jest właśnie turecki Kurdystan i to, co należy też podkreślić dosyć mocno, to nie ma tu wyraźnej granicy. My spotykamy ludzi, czasami oni mówią, że są Kurdami, czasami mówią, że są Turkami, ale często tego nie wiemy. Często nie wiemy, bo takie rzeczy podczas różnych rozmów, czasami prozaicznych, czasami nieco bardziej skomplikowanych, nie zawsze wychodzi kwestia taka, że wiemy dokładnie, z kim mamy do czynienia. Można to wychwycić. I to jest niesamowite, bo tak naprawdę różnica między, powiedzmy, Turkami a Kurdami jest subtelna. I to słowo tutaj idealnie pasuje, ponieważ Turcy są pewni, zdecydowani. Oni są u siebie, oni są gospodarzem. To jest kraj, który jest postimperialny. Oni są dumni i oni są zdecydowani. Kurdowie zawsze żyli gdzieś lekko w cieniu, więc oni są bardzo gościnni, bardzo otwarci, ale jednocześnie tacy delikatni, żeby nie przekroczyć jakiejś delikatnej granicy, że tak, zaprosimy cię na herbatę, ale jeżeli nie chcesz, to my się nie narzucamy, więc są tacy lekko wycofani. To jest piękne, to znaczy to jest bardzo ładny gest, ale w ten sposób możemy tak naprawdę próbować odgadywać, z kim mamy tak naprawdę do czynienia. Oczywiście podkreślam też takie drobne rzeczy, że jeżeli już wiemy, że rozmawiamy z Kurdem, no to nauczyć się prostego jakiegoś tam ich stwierdzenia, jak jest dziękuję po kurdyjsku, bo szczerze mówiąc ten zorspas, czyli to dziękuję po kurdyjsku, za każdym razem, jak się odzywaliśmy do kogoś, kiedy już wiedzieliśmy, że jest Kurdem, to zadowolenie, ten uśmiech na twarzy tego człowieka było niesamowite. Widzieliśmy, że też wchodzimy na taki poziom, że oddajemy mu szacunek i on się też czuje w jakiś sposób taki doceniony, dumny z tego, że chociaż ten jeden taki podstawowy zwrot znamy.
Zauważyłeś w tureckim Kurdystanie, że bardzo rzuca się w oczy ten powszechny widok broni?
Oj, zdecydowanie. Szczerze mówiąc, ani w Iraku, czy tym irackim Kurdystanie, ani w jakimkolwiek innym kraju nie mieliśmy tak dużego kontaktu z bronią, jak właśnie w Turcji Wschodniej. To nas zaszokowało i zaskoczyło, bo nie spodziewałem się tego, że okej, o ile byłem w stanie sobie wyobrazić, że okej, będziemy podróżować po irackim Kurdystanie i tam być może będzie dużo wojska, będzie dużo policji, być może jakieś inne jednostki, które będą z tą... Ten widok broni może być powszechny. Natomiast nie spodziewałem się, że tak powszechny widok broni będzie we wschodniej Turcji. I to, powiedzmy, im bardziej na wschód, tym coraz więcej pojawia się takich checkpointów wojskowych. Im bardziej na wschód, tym bardziej są one masywne, uzbrojone, pojawiają się pojazdy opancerzone, tego się robi naprawdę bardzo dużo i robi się to co parę kilometrów. Co większe miasteczko widzimy, takie mocne, oblężone tak naprawdę zasieki, które gdzieś tam pilnują tych ruchów, które tam wewnętrznie mogłyby się teoretycznie wydarzyć. Natomiast no, szokujące było dla nas, jak już tak naprawdę opuściliśmy iracki Kurdystan i jechaliśmy już tą ścianą taką typowo wschodnią wzdłuż granicy z Iranem, kierowaliśmy się nad miasto Van i też wjeżdżamy do jednej wioski i widzimy pasterza, który prowadzi osiołka, a na ramieniu niesie kałasznikowa. No i takie skojarzenie, no kurczę, to nie jest film o Afganistanie, jesteśmy w Turcji. Do Turcji jeżdżą miliony turystów z całego świata. Co prawda jesteśmy w Turcji Wschodniej, a tutaj jedziemy przez wioskę, gdzie widzimy tą broń. Jedziemy kawałek dalej, zatrzymujemy się przy jakimś wiszącym moście. Za tym mostem widzimy jakieś ładne formacje skalne. Wchodzimy na ten most, przechodzimy dalej, a za mostem, powiedzmy w takim szałasie, siedzi trzech żołnierzy i macha do nas, żebyśmy do nich podeszli. No to my ufnie oczywiście podchodzimy. Widzimy na, powiedzmy, na tym szałasie zawieszone trzy karabiny tam kałasznikow i tak dalej. I ci żołnierze są w t-shirtach. I nie wiemy, czy to są tureccy żołnierze, czy to są może właśnie ta partyzantka kurdyjska. Nie wiemy. Więc oczywiście wiadomo, nie wchodzimy na tematy około polityczne i nie zgadujemy, kto to jest. Później się dowiedzieliśmy, że to byli tureccy żołnierze, więc tutaj powiedzmy, to było jak najbardziej wojsko. Ale jednocześnie trafiamy gdzieś w górach, trafiamy właśnie na jakiś taki, powiedzmy, szałas przy jakimś szlaku górskim, tak bym to określił. I tam jest trzech żołnierzy. I ten kontakt z bronią jest jak najbardziej widoczny, ale najbardziej szokująca sytuacja była, no to tak jak na początku wspomnieliśmy, my śpimy na dziko, śpimy w aucie. Byliśmy w tym okresie letnim, więc te temperatury były tam no, bardzo wysokie, więc noce były też bardzo gorące, więc przez to, że mamy tak ogromne zaufanie do Turcji i do Turków, czy nawet do Kurdów, powiedzmy, na terenie Turcji, więc wszędzie spaliśmy z otwartym bagażnikiem. Otwarte drzwi, otwarty bagażnik, żeby przewiew powietrza był jak najbardziej komfortowy do spania i zatrzymaliśmy się nad rzeką. Nad tą rzeką wieczorem było mnóstwo ludzi. Tak naprawdę rodziny z dziećmi siedziało nad rzeką, biwakowali, więc my też tam sobie biwakowaliśmy razem z nimi. Wieczorem wskakujemy do bagażnika, idziemy spać, Turcy zaczęli spokojnie sobie gdzieś tam odjeżdżać i zostało raptem jedno auto. My już usnęliśmy i koło północy budzi nas dźwięk przeładowywanej broni. Broni shotgun. Bardzo charakterystyczny dźwięk, więc podnosimy wzrok i widzimy, jak 10-15 metrów przed nami, przed autem, które stało kawałek przed nami, stoi mężczyzna w światłach auta, trzyma tą broń uniesioną do góry i ją przeładowuje. Przeładował ją z 5-6 razy na sucho. W sensie nie strzela, tylko zostało to przeładowane. Natomiast dźwięk jest no niesamowity. W środku nocy jeszcze widzimy go, jak on jest oświetlony. Co też istotne, my go widzimy, jak on jest oświetlony, natomiast on stoi w świetle tego swojego auta, więc prawdopodobnie on nas nie widzi, że my go obserwujemy. No, scena jest w jakiś sposób mrożąca, po czym wziął swoje dzieci, wpakował do auta, wsiadł do auta i odjechał. Nic się nie wydarzyło absolutnie. Natomiast ten dźwięk, ten widok tej broni, ten widok tego mężczyzny w tych świetle właśnie, jak zajmuje się tą właśnie bronią, jest no, taki dla nas był mocno szokujący. Oczywiście poszliśmy spać, nic się absolutnie złego nie wydarzyło. Prawdopodobnie on rozładowywał tą swoją broń, żeby właśnie dzieci przewieźć po tym, powiedzmy, biwaku, ale widok tej broni tam faktycznie jest. I na to musimy mniej lub bardziej być przygotowani, jeżeli będziemy się wybierać w tamtą część świata.
Jakie ciekawe miejsca widzieliście w tureckim Kurdystanie?
No tutaj powiedzmy, myślę, że ta góra Nemrut to jest przede wszystkim, to jak podkreślałem, to jest miejsce mistyczne, zdecydowanie zachęcam, więc o tym już wspominałem, oczywiście jezioro Van i powiedzmy samo miasto Van, w ogóle jezioro Van znajduje się na wysokości 1600 metrów, to jest bardzo wysoko położone, to jest największe jezioro na terenie Turcji, jest to jezioro słone, występuje tam tylko jeden rodzaj ryb, właśnie endemit z tego jeziora, więc to miejsce jest niesamowite, miejscem mniej nietypowym. Ale pytanie, z podstawówki, pierwsze lekcje historii, a będziesz wiedział, to znaczy mam nadzieję, że będziesz wiedział, dwie wybitne rzeki płynące przez dawną Mezopotamię. Eufrat i Tygrys,
dobra.
Tak, dokładnie. I to jest wiedza, którą gdzieś tam uczymy się na pierwszych lekcjach podstawówki. Dobrze, proszę wrócić do podstawówki na lekcje historii. Natomiast ja lubię też to podkreślać, że to jest wiedza taka, którą faktycznie tam pozyskaliśmy, w sensie w tej podstawówce, i ona raczej w dorosłym życiu raczej nigdy nam się nie przyda. A jednak właśnie w momencie, kiedy byliśmy w tej, powiedzmy, Turcji, no to z Turcji właśnie wypływają obie te rzeki, więc wybraliśmy się też na źródło rzeki Tygrys, więc wybraliśmy się właśnie na jezioro Hazar, z którego wypływa rzeka Tygrys, która właśnie wije się przez Turcję, Syrię, Irak i uchodzi ostatecznie do Zatoki Perskiej. Więc to są miejsca, powiedzmy, swoiście nietypowe. Raczej tam nie spotkamy masy turystów, jeżeli w ogóle kogokolwiek. No ale warto wiedzieć, że właśnie w Turcji też są takie miejsca, które, powiedzmy, uczyliśmy się w jakiś sposób o tym w podstawówce i teraz możemy połączyć tą wiedzę z podróżą.
No to teraz ja mam pytanie, co prawda nie z podstawówki. Stolica tureckiego Kurdystanu.
Diyarbakır,
tak. No. Byliście?
Nie byliśmy. Ogólnie jeżeli chodzi o miasta, to byliśmy w Mardin i byliśmy Sali Urfa. Dwa wybitne, wielkie miasta i szczerze mówiąc, to były najbardziej orientalne miasta, jakie do tej pory miałem okazję odwiedzić. Szczerze mówiąc, nawet jak byliśmy, powiedzmy, te dwa lata temu w Casablance, w Maroko, to Maroko mi nie zapadło w pamięć tak orientalnie, jak właśnie te miasta wschodniej Turcji. To jest coś po prostu niesamowitego. Ten Orient, te miasta, które są położone, w Turcji nie ma pustyni, ale są tereny półpustynne. Jak powiedzmy taki Mardin jest położony wysoko gdzieś tam na wzgórzu i widzimy właśnie niesamowite meczety, minarety i z tyłu rozciągającą się taki właśnie taki obraz pustyni, rozciągający się aż na nizinę syryjską, jest to coś niezwykłego. Więc pod kątem takiego prawdziwego naprawdę Orientu ta wschodnia Turcja jest niesamowita. Jak mam wyobrażenie w jakiś sposób w głowie, jak wygląda Półwysep Arabski, kraje na Półwyspie Arabskim, to tak sobie je wyobrażałem i taki widok właśnie możemy też już zaobserwować w tej wschodniej Turcji.
Byłem w obu tych miastach, o których wspominasz, szczególnie wrażenie niesamowite na mnie zrobiło Mardin. Mhm. Ten krajobraz tworzony przez te labirynty tych starych domów o ścianach w kolorze miodu, poprzetykanych minaretami, coś pięknego.
Tak, no jak najbardziej, bo oba miasta są wybitne, natomiast Sali Urfa tam jest, to jest swoista taka oaza. To jest miasto, gdzie znajduje się bardzo dużo stawów, gdzie pływają święte karpie. Tutaj mogę też wspomnieć w ogóle, skąd się wzięły święte karpie, bo tutaj musimy nawiązać tak naprawdę do kwestii religijnej, bo są przede wszystkim trzy główne religie abrahamowe, czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam, gdzie występuje właśnie postać Abrahama. I według mitu, właśnie Abraham w tym mieście miał być spalony, natomiast doszło do cudu, ogień zamienił się w wodę, a to palonisko, tak naprawdę węgle, które miały tak naprawdę podgrzewać ten ogień, zostały zamienione w karpie. I w tym, do tego momentu właśnie w mieście Sali Urfa znajdują się stawy i znajdują się liczne karpie, które są nietykalne. Nie można ich łowić, nie można ich zjadać, można je tylko dokarmiać. I ilość miejsc, gdzie możemy kupić karmię dla tych karpi jest ogromna i to robi naprawdę niesamowity klimat. Jak my jesteśmy otoczeni takim, powiedzmy, półpustynią i wchodzimy do miasta, które jest oazą, gdzie będziemy mieli wiele takich właśnie wodnych miejsc.
Polecamy naszym słuchaczom Mardin. Piękno zaklęte w kamieniu. Miasto na styku kultur i religii, bo warto powiedzieć, że w zasadzie, kolokwialnie mówiąc, rzut beretem jest tam granica z Syrią.
O, jak najbardziej, tak. No bo tutaj mamy około 30 kilometrów do granicy z Syrią. To też jest ciekawe miejsce, to już powiedzmy odskakując od samego miasta, bo droga, która wiedzie tak naprawdę na wschód, biegnie na samej granicy z Syrią. W sensie, że jedziemy i mamy pobocze i mamy od razu drut kolczasty i widzimy informacje o minach. I to jest informacja taka, że my wiemy, że one tam są. Oczywiście nie będziemy tego w żaden sposób weryfikować, natomiast tak wiemy, że ta granica z Syrią, no ona tutaj faktycznie się znajduje. Nie mamy tu jakiegoś muru, nie mamy tutaj naturalnej przeszkody w postaci rzeki, tylko są właśnie, jest siatka z drutu kolczastego z informacjami ostrzegającymi przed minami. No na nas to robiło swoiste wrażenie.
Ja akurat w tych rejonach byłem w okresie pandemii i tak jak mówiliśmy, te rejony są bardzo pozytywne, ci mieszkańcy są otwarci, przyjacielscy, pomocni. Wyobraź sobie, że rozmawiałem właśnie w jednym z przygranicznych miast o Syrii, wtedy jeszcze ta sytuacja była taka bardzo napięta, znacznie bardziej niebezpieczna niż teraz. I wprost Turcy powiedzieli mi, że gdybym wjechał granicą lądową, która co prawda wtedy ze względu na COVID była zamknięta, przejechałbym może kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów i tak naprawdę nie wiadomo, co by się ze mną stało. W najlepszym wypadku mógłbym zostać porwany, w najgorszym wręcz zabity. Te wszystkie gangi, rebelie, wojska. Tak naprawdę czeski film, nikt nic nie wie, co się w tych rejonach dzieje w Syrii.
Tak, ale nie ukrywam, że mam nadzieję, że Syria też idzie w dobrym kierunku, bo zresztą wczoraj widziałem się z naszym kolegą Sangarem i rozmawialiśmy właśnie na temat syryjskiego Kurdystanu, no i tam też poruszaliśmy tą kwestię, że jest szansa, że ten kierunek się będzie stabilizował, będzie bezpieczny, raczej na autonomię nie ma co liczyć, ale istnieje takie po prostu szansa, że ten obszar zostanie ustabilizowany, zrobi się też bezpieczny i miejmy nadzieję, że któryś z kolejnych naszych wyjazdów będziemy odwiedzać kolejną część Kurdystanu, czyli tym razem syryjski Kurdystan.
No wyobraź sobie, drugi Marku, że w 102 odcinku moim gościem była Marta Ziętkowska, którą serdecznie pozdrawiamy,
tak jest,
która jako blondynka, samotna kobieta wybrała się właśnie do Syrii.
Tak, miałem przyjemność.
I włos jej z głowy nie spadł.
Jak najbardziej. Nie, miałem przyjemność być na jej wystąpieniu tutaj we Wrocławiu. I tak, jestem pod wrażeniem. I to, jak mi się wydaje, że my zrobiliśmy coś na swój sposób szalonego, że ten iracki Kurdystan to już jest takie miejsce, które no, wzbudza swoiste większe zainteresowanie, to tak lakonicznie określę. Natomiast po tym, jak posłuchałem jej wystąpienie, że ona właśnie sama jeszcze na stopa pojechała do Syrii, no to jest w ogóle...
Szapoba, chylimy czoła przed Martą.
Tak, nie wiem, gdzie jest granica szaleństwa.
Ale warto jeszcze słów kilka poświęcić stolicy tureckiego Kurdystanu, czyli miejscowości Diyarbakir. Ty, jak wspominałeś, akurat tam nie byłeś.
Nie.
Ja blisko to 2-milionowe miasto odwiedziłem i wyobraź sobie, że przy tych głównych ulicach jest pełno rozwieszonych flag z podobizną, wiesz kogo?
Nie wiem.
Prezydenta Turcji. Recepa Erdoğana od 2014 roku i to jest ciekawy zabieg psychologiczny, bo tak naprawdę Kurdowie, którzy tam mieszkają w większości, codziennie jadąc do pracy,
muszą na niego patrzeć,
widzą osobę, która jest absolutnym przeciwnikiem ich samostanowienia. Wręcz ich wrogiem.
To jest celowe zagranie, to nie jest na pewno przypadek, że on tam jest wywieszony.
No to panie Marku, czas na deser. iracki Kurdystan.
Tak, no to myślę, że na początek myślę, że warto wspomnieć o kwestiach takich, powiedzmy, typowo formalnych granic. Jeżeli ktoś by się faktycznie chciał wybrać, to postaram się pokrótce tylko powiedzieć. Żeby się wybrać do irackiego Kurdystanu, potrzebujemy wizę. I tutaj mamy dwie możliwości. Albo wyrobić sobie e-wizę przez internet łatwo i tak naprawdę automatycznie, bez żadnej weryfikacji. My właśnie tę drogę wybraliśmy. Taka wiza kosztuje około 300 zł i tak jak wspomniałem, ona jest automatyczna. Dostajemy ją na mailu i to tak naprawdę kończą się formalności. Drugą opcją jest wykupienie wizy na cały Irak. Ona jest droższa, nie powiem w tej chwili o ile droższa, ale jest to droższe rozwiązanie, ale to jest wiza, która uprawnia nas do wjazdu, do podróży tak naprawdę po całym Iraku, także właśnie po irackim Kurdystanie, więc to są dwie opcje, jeżeli chodzi o możliwość, żeby tam wjechać. Innych szczególnych rzeczy nie potrzebujemy. Całą resztę robimy już na samej granicy. Granica jest dziwna, więc do tej pory tak naprawdę podróżowaliśmy przede wszystkim po Europie, tam powiedzmy wyjątek jest Maroko, Gruzja, więc to są powiedzmy kraje, gdzie mniej więcej wiemy, czego się spodziewać. Nawet jak był wyjazd, nie wiem, na Białoruś czy do Rosji, to były granice w jakiś sposób przewidywalne. Tutaj już jest trochę inaczej. W sensie, że jak już opuszczamy tę granicę po stronie tureckiej, no to zaczyna się dosyć oryginalne rozwiązanie, bo zostawiamy auto, idziemy do jednego budynku, podchodzimy do okienka numer 6, okienka numer 6, idziemy do okienka numer 12 i tak krążymy od okienka do okienka, tam dostajemy jakieś kolejne karteczki, coś jest wypełniane, następnie wracamy do auta, zabrane są nasze dokumenty auta, zabrany jest paszport i dostajemy informację, że mamy wyjeżdżać. Otwiera się szlabon, ale nie mamy paszportu. Gdzie jest nasz paszport? Z paszportu ja nigdzie nie jadę. No dostaję tylko informację, go, jedź. No to wyjeżdżam. Wyjeżdżam za szlaban, widzę rondo. Na rondzie widzę znaki prowadzące już do miasta, do którego się wybieramy. No nie, no nigdzie nie pojadę bez dokumentu. Zatrzymuję się, trąbią na mnie, wyprzedza nas za chwilę jakiś właśnie pojazd taki służbowy, otwiera się okna, machnięcie ręką, jedziesz za nami. No pojechaliśmy właśnie w ciągu, okazało się, kilku aut. Przejechaliśmy dobre 5 minut i okazuje się, że ta granica jest bardzo duża. Ciągle jesteśmy na granicy, ale w innym miejscu jest kontrola auta, czyli sprawdzenie numerów nadwozia, otwarcie maski i tak dalej, więc czekamy w kolejnym miejscu, chodzimy znowu od okienka, tam kupujemy też OC obowiązkowe właśnie na Irak. No cała formalność zajęła nam około 2 godzin, więc to też nie jest jakiś taki straszny czas, ale jednocześnie po angielsku raczej trudno się dogadać, oczywiście arabskiego czy kurdyjskiego jako takiego nie znamy. Tam tak naprawdę najwięcej pomogli nam inne osoby, które przekraczały granicę, które znały język powiedzmy lokalny i nam tłumaczyli na angielski, co mamy robić, gdzie mamy podejść i co mamy załatwić. Więc ta granica jest dosyć oryginalnym elementem i na to trzeba się przygotować.
Największą autonomię Kurdowie walczyli sobie właśnie w irackim Kurdystanie. Jest to prawie, ale to słowo subtelne prawie robi różnicę. Jest niezależnym państwem w państwie, bo mimo że oni mają własnego prezydenta, rząd, parlament, to cały czas ten region jest zależny od Bagdadu.
Tak, jak
czyli od tych sił, od tych rządów centralnych.
Nawet mieliśmy jakieś rozmowy na ten temat i też no, Bagdad jakby nie było, bo też zajmuje się budżetem, przelewa środki, więc to jest jednak, ta zależność cały czas jest wyraźna, więc no, to prawie tu jest jeszcze mocno wyraźne i z tego, co przynajmniej na dzisiaj mogę powiedzieć, nie ma jakichś takich informacji, że za chwilę autonomia może się zmienić w niezależne państwo. Raczej będziemy pewnie jeszcze przez jakiś czas trwać w tym takim obszarze autonomicznym, jeżeli chodzi o Kurdów.
Jakie są różnice po opuszczeniu tureckiego Kurdystanu, a wjechaniu do irackiego?
Wizualnie różnica będzie taka, że miasta są w jakiś sposób zniszczone i powiedzmy nawet nie chodzi o kwestię taką typowo wojenną, bo akurat obszar irackiego Kurdystanu nie został objęty mocnymi działaniami wojennymi. Podczas wojny tam w tym 2003 rokiem, z tego co wiem, tam były tereny wykorzystane głównie pod logistykę dla Stanów Zjednoczonych, więc to nie były obszary mocno właśnie w jakiś sposób wyniszczone. Natomiast no, to nie jest kraj mocno zamożny, jednak to przez wiele lat były kraje obarczone wieloma konfliktami, więc powiedzmy ten brak takiego mocnego rozwoju w przeciwieństwie do tego, co możemy zaobserwować w Turcji, jest dosyć wyraźny. Zresztą samą infrastrukturę, którą się przemieszczamy, już tutaj widzimy. Są odcinki, które są powiedzmy europejskie, są bardzo dobre, ale są też odcinki, które są dużo słabsze. Widzimy sprzedaż paliwa gdzieś tam przy drodze z jakichś baniaków. Widzimy kolejki, które ciągną się kilometrami do stacji paliw. Tu od razu wspomnę też, bo to jest fajna ciekawostka na temat tego. No właśnie, ile kosztuje paliwo w Iraku według ciebie?
3-4?
2,40 mniej więcej tyle kosztuje paliwo na komercyjnych, normalnych stacjach paliw. Przy czym, no właśnie nas zaskoczyło, dlaczego w kraju, który jest bądź co bądź leży na ropie naftowej, są tak długie kolejki do stacji paliw. No i okazuje się, że oprócz tych komercyjnych stacji paliw są też stacje paliw państwowe i na stacjach państwowych jest cena złotówkę, więc no jakby nie było ponad połowę taniej, więc no Irakijczycy, czy w przypadku Kurdowie, no stoją w tych kolejkach kilkukilometrowych, żeby zatankować się konkretnie właśnie na stacjach paliw. Przy czym tutaj też muszę podkreślić, i to nie jest akurat informacja ode mnie, ale my tego pilnowaliśmy, w Iraku jest bardzo słaba jakość paliwa i mam znajomych, którzy tam jeździli po całym Iraku, no i tuż po wyjeździe musieli niestety wymieniać pompę wtryskiwacza w swoim aucie, więc tu trzeba brać poprawkę. My nie zrobiliśmy więcej niż 1000 kilometrów w tym irackim Kurdystanie, więc obyło się bez tankowania, więc powiedzmy takiego doświadczenia nie mam, natomiast przestrzegam, że tutaj jakość paliwa może być bardzo słaba.
Widać te różnice w mentalności między tureckimi a irackimi Kurdami?
Nie. To znaczy, jeżeli jeden i drugi kierunek, jeden i drugi tak naprawdę po dwóch stronach granicy, jeżeli mamy kontakt z Kurdami, oni się zachowują dosyć podobnie. Są bardzo otwarci, są bardzo ciepli, są bardzo życzliwi. Tutaj muszę wspomnieć nasz pierwszy kontakt, który no, wywindował nasze relacje, jeżeli chodzi o podejście do irackiego Kurdystanu na poziom abstrakcyjny. To tak naprawdę jedno z najbardziej niesamowitych spotkań, które mieliśmy tam okazję przeżyć. Mianowicie, jak już dojeżdżaliśmy do granicy z irackim Kurdystanem, właśnie Sangar polecił mi jakiś czas temu, żebym obserwował sobie stronę turystyczną miasta Zaho. To jest pierwsze miasteczko, jakieś 10 kilometrów od granicy, które mieliśmy jako pierwsze pozwiedzać, więc obserwuję sobie na Instagramie właśnie to miasto. Jak już tam mieliśmy dojechać, parę dni wcześniej napisałem na tą stronę przez Instagrama, słuchajcie, jadę z Polski autem, będę zwiedzał Zaho. I po prostu wysłałem to z założenia, że no po prostu ktoś może tą wiadomość odczytać albo i nie, wpadnie do jakiegoś spamu. Momentalnie dostałem odpowiedź i dostaliśmy zaproszenie, że jak będziemy na miejscu, dajcie znać, zapraszamy was na lunch. No okej, pójdziemy na lunch. Więc spotkaliśmy się z człowiekiem, który zarządza tą stroną, który dba powiedzmy o turystykę w miejscowości Zaho i to przeszło nasze najwszelsze oczekiwania, bo okej, zaprosił nas na lunch, zjedliśmy coś, napiliśmy się, wszystko fajnie, spędziliśmy dobre 2 godziny na rozmowach o naszej podróży, o tym, co warto zobaczyć w ogóle w irackim Kurdystanie, w samym Zachu. Bardzo miła, bardzo fajne spotkanie, przy czym myśleliśmy, że już będziemy się zbierać, a to był dopiero początek. Zostaliśmy zabrani na bazar, pochodziliśmy po sklepach, porozmawialiśmy, dostaliśmy informacje, co, gdzie warto kupić, z kim warto pewne rzeczy gdzieś tam przedyskutować. Następnie wybraliśmy się na Cytadelę właśnie w Zachu, która była zamknięta, ale no Bewar, bo to był mężczyzna, który nas tam oprowadzał, otworzył tą Cytadelę. Wyszliśmy na szczyt Cytadeli, z której się rozciąga przepiękna panorama właśnie na miasto, na rzekę. Następnie wyszliśmy, czekało na nas jakieś auto, wsiedliśmy do tego auto, pojechaliśmy w inną część miasta, dotarliśmy do bardzo charakterystycznego kamiennego mostu, który jest symbolem bądź co bądź właśnie miasta Zacho. Później długi spacer z powrotem w stronę właśnie tego targowiska, gdzie zostawiliśmy auto. Po drodze odwiedzaliśmy różne knajpy, tu muzyka na żywo, tu musicie spróbować tego, tu musicie się napić tego. Po prostu spędziliśmy jakieś 5-6 godzin z tym mężczyzną. Poświęcił nam ogrom czasu, żeby nas ugościć, żeby nam pokazać z jak najlepszej strony właśnie to miasto. Coś niesamowitego. Ten poziom tej gościnności, no nawet brzydko mówiąc to, że no nie pozwalał nam za nim zapłacić, że my jesteśmy u niego gośćmi, więc on nas bardzo mocno chciał ugościć i bardzo mu zależało na tym, żeby pokazać właśnie powiedzmy nam, Europejczykom, że to miejsce jest bardzo bezpieczne, bardzo przyjazne i przyjeżdżajcie, bo to miejsce jest naprawdę niesamowite. Tu też podkreślę, że oprócz tego, że jesteśmy gośćmi, to też warto wiedzieć, jak być gościem. No i my to podkreślamy, że zawsze warto mieć ze sobą jakieś rzeczy, którym możemy się podziękować. Więc czy to jest jakiś, nie wiem, alkohol, cukierki, kartki pocztowe, warto zawsze mieć coś ze sobą, czym możemy się odwdzięczyć, bo wiemy, że on pieniędzy od nas by nie wziął. Natomiast przygotowaliśmy mu dosyć dużą paczkę takich, powiedzmy, produktów z Polski, które mieliśmy w aucie, którym mogliśmy mu podziękować za tą naprawdę niesamowitą gościnę. Przy czym ona nie skończyła się nawet na tym, powiedzmy, spacerze, na tych kilku godzinach, tylko przez kolejne dni on codziennie pisał do nas, gdzie jesteśmy, czy wszystko okej, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Był naszym opiekunem, czuł się za nas w jakiś sposób odpowiedzialny. Co było niesamowite, bo to w ogóle było ciekawe zderzenie, bo z jednej strony dostawaliśmy wiadomość od Bewara, który powiedzmy był w tym Zachu, a my już pojechaliśmy sobie kawałek dalej, a drugą wiadomość otrzymywałem od Sangara z Wrocławia, z Polski, czy wszystko okej, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Więc ta kurdyjska bratnie podejście do tej gościnności do takiego podejścia, bycia opiekunem dla nas było naprawdę czymś niesamowitym.
W tych rejonach te kwestie walki o ich państwowość też są tematem tabu? Czy mieliście okazję porozmawiać z Kurdami?
Dosyć mało. To znaczy tutaj przede wszystkim z tym Bewarem, które tyle godzin spędziliśmy, więc tam powiedzmy pozwalaliśmy sobie już wchodzić na trochę bardziej szczegółowe rozmowy, ale on przede wszystkim skupiało się na tym, że tak, no Bagdad mrozi fundusze dla irackiego Kurdystanu, więc oni są niezadowoleni, że są powiedzmy, może nie dosłownie zagładzani, ale powiedzmy to nie jest taki przepływ finansowy, jaki by sobie oczekiwali, że powiedzmy niepełna pula, która im się należy, do nich płynie, więc to podkreślał. No i podkreślał też, żebyśmy właśnie nie jechali w góry, że konflikt z Turcją, że te ataki dronowe są jak najbardziej aktualne i że to są miejsca, gdzie nie warto się pchać. Więc oprócz tego, że my już przed wyjazdem wiedzieliśmy, że rezygnujemy z tego miejsca, no to tam na miejscu też zapytałem, co o tym sądzi i czy rekomenduje, więc polecił nam miejsce, gdzie możemy pojechać i gdzie będzie bezpiecznie, tak powiedzmy określił, czy tam względnie bezpiecznie. Natomiast też te miejsca, które właśnie my zrezygnowaliśmy, podkreślił, że tak, że tam nie warto jechać, że to jest miejsce, no, gdzie możemy narazić się na ryzyko, które zwyczajnie nie jest potrzebne.
A jak wyglądają na tym terytorium kwestie bezpieczeństwa? Podobnie jak w tureckim Kurdystanie, ten powszechny widok broni i liczne checkpointy?
Tak, jak najbardziej. Liczne checkpointy i tutaj, tylko tak naprawdę, czy to jest wschodnia Turcja, czy to jest ten północny Irak, tutaj te checkpointy są mniej więcej porównywalne. Czyli co 30 kilometrów albo co wjazd do jakiejś miejscowości te checkpointy są. I o ile w Turcji to było, jest jeszcze na tej zasadzie, że jak podjeżdżamy i powiedzmy Turcy widzą, że jesteśmy z Polski, to machają ręką i tak naprawdę nawet się nie zatrzymujemy. Tam mieliśmy kilka kontroli, że poprosili o paszport. No to jednak w irackim Kurdystanie na każdym checkpointie trzeba było się zatrzymać, na każdym checkpointie była kontrola paszportu. Jedna kontrola była wybitnie długa i powiedzmy wymagająca, to za duże słowo, ale faktycznie tam spędziliśmy z 20 minut, trzeba było wyjść z auta. Poszedłem do, brzydko mówiąc, herszta checkpointu. On wyciągnął zeszyt papierowy, w którym zaczął zapisywać rzeczy z dowodu z naszego paszportu, a później mnie wypytał o imię mojej matki i o imię matki Patrycji. Zanotował to w jakimś zeszycie. Absolutnie nie wiemy po co i gdzie ta informacja później trafiła. Nie było to też w żaden sposób weryfikowane, ale te dane zostały podane, on to odnotował, do paszporty pojechaliśmy dalej bez żadnego problemu. Przy czym no, też warto podkreślić, że byliśmy też tam swoiście egzotycznym widokiem, bo na wielu checkpointach było na zasadzie sprawdzenie paszportu, a następnie wyjdźcie z auta, zrobimy sobie wspólne zdjęcie, bo gdzie wy jedziecie, co wy tu robicie, jak wy tu z Polski przyjechaliście, więc te relacje były bardzo ciepłe. Absolutnie w żadnym momencie nie było, nie wiem, nieprzyjemnie, niemiło, czy w jakiś
no właśnie,
sposób.
Na żadnym checkpointie nie było absolutnie tematu jakiegoś podtekstu łapówek.
Nie, absolutnie nie, takie rzeczy się nigdzie nie pojawiły. I to, czy to była granica, czy to były checkpointy, nic takiego nigdzie się nie pojawiło. To z całą stanowczością gdzieś tam podkreślam, że takie rzeczy nie były, wręcz przeciwnie, właśnie, że momentalnie dostawaliśmy gdzieś tam zaproszenia do znajomych, czy to przez Facebooka, czy tam od razu byliśmy śledzeni na jakimś tam Instagramie, więc ten kontakt był, ale tylko właśnie taki pozytywny.
Jakie wrażenie zrobił na was Irbil, czyli stolica irackiego Kurdystanu, prężnie rozwijające się miasto, nabierające coraz większego blasku, blisko milion mieszkańców?
Oj, to chyba masz nieaktualne dane, bo Irbil ma 1,5 miliona mieszkańców według moich danych i to jest dla mnie imponujące. No właśnie,
napiszemy zażalenie do Wikipedii polskiej.
Tak, ale ostatnio jak sprawdzałem, to 1,5 miliona. No właśnie, bo to jest coś niesamowitego. Irbil, jedno z powiedzmy irackich miast, powiedzmy irackiego Kurdystanu, ale ogólnie z irackich miast, które ma 1,5 miliona mieszkańców. To jest dla mnie powiedzmy też w jakiś sposób abstrakcja, bo powiedzmy nasza stolica, Warszawa, ma 2 miliony i to jest stolica Polski. Irak jako cały ma około tam 39 milionów mieszkańców, czyli powiedzmy skala jest porównywalna. Przy czym mamy Irbil, który ma 1,5 miliona mieszkańców. Mamy Mosul, który ma 2 miliony mieszkańców. Wiesz, ile mieszkańców ma Bagdad?
No kilka milionów.
Ponad 8.
No właśnie.
Ponad 8 milionów to jest ogromna liczba. Ale muszę jeszcze jedną ciekawostkę rzucić, bo jest jeszcze jedno miasto w Iraku, które w zasadzie każdy Polak zna.
Mosul.
Tak, Mosul też, ale Mosul jest powiedzmy specyficzny.
Kabul? Czy Kabul to Afganistan?
Nie, Kabul to Afganistan. Jak ci powiem, na pewno będziesz...
Powiedz pierwszą literę.
K.
A drugą?
A.
Nie wiem.
Karbala.
Właśnie.
Karbala.
Tam stacjonowali polscy żołnierze.
I do tego dążę, bo to jest dla mnie niesamowita historia, bo Tam stacjonowali polscy żołnierze. Doszło do bitwy o ratusz w Karbali. 40 żołnierzy Polaków i Bułgarów przez 3 dni dzielnie broniło właśnie tego ratusza w Karbali, nie ponosząc żadnej ofiary śmiertelnej spośród właśnie swoich żołnierzy. Wiesz, jaką wielkość ma Karbala?
Ja dzisiaj nic nie wiem, panie Marku.
To jest milionowe miasto. To jest milionowe. Jeżeli teraz przyjmiemy, że powiedzmy Wrocław ma, nie wiem, 800 tysięcy ludzi, czyli to jest miasto większe od Wrocławia i mamy 40 polskich żołnierzy, którzy bronią ratusza i skutecznie bronią tego ratusza i jednocześnie nie ponoszą żadnych ofiar. To dla mnie ta historia Karbali przechodzi w ogóle na jakiś taki poziom zupełnie abstrakcyjny. Ale to jest naprawdę fascynujące. Nie wiem, czy możemy się jeszcze pobawić kwestią filozoficzną, ale jesteśmy na...
Ja już się cofam do podstawówki, jeśli chodzi o wiedzę.
Ale wiesz co, pozwolę sobie na jeszcze jedną taką... To już będzie moja fantazja i powiedzmy to taka naprawdę dyskusja mocno akademicka, ale lubię czasami poruszyć tematy w jakiś sposób, powiedzmy, trochę dziwnie. Także oczywiście proszę się nie obrazić, jeżeli ktoś się absolutnie z tym nie zgadza. Wczoraj swoje święto narodowe obchodziła Bośnia i Hercegowina. Historia Srebrenicy jest ci doskonale...
Oczywiście,
ponad 8 tysięcy muzułmanów zostało wymordowanych przez Serbów bośniackich tam 11 lipca 1995 roku. Zostali oni wydani przez żołnierzy holenderskich, którzy pilnowali tego obozu dla uchodźców
Dujbat to był ten oddział holenderskich żołnierzy stacjonujący w
Serbii. A miejscowość to jest Potoczari, dokładnie. I tak dalej. I ja mam taką, mówię, czysto filozoficznie. Co by było w sytuacji, gdyby to nie Holendrzy, a Polacy pilnowali tego miejsca? I
sugeruję, żeby przeżyli muzułmanie.
Nie wiem tego. To znaczy, ja absolutnie nigdy się tego nie dowiemy, natomiast ja wychodzę z takiego założenia, że właśnie biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w Karbali, biorąc pod uwagę to, jak powiedzmy mentalność polskiego żołnierza, bo ja absolutnie nie przyciągam tego do siebie, tylko tutaj chwała jest, powiedzmy, w stosunku do polskich żołnierzy, odwagi, czasami nawet brawury, ale właśnie pokazanie czegoś takiego, to ja podejrzewam, że gdyby doszło do tych negocjacji między polskimi wojskami a wojskami serbskimi, to oni albo by się dogadali, albo by się, brzydko mówiąc, tłukli. Więc ta historia mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast nie wiem, czy miałeś, brzydko mówiąc, nieprzyjemność oglądać, jak wyglądały negocjacje między Radkom Mladiczem a z holenderskim dowódcą, czyli Karemansem.
On się czuł przy Karabiczu jak petent w zasadzie.
On był przestraszony, on był przerażony.
A widziałeś, jak wyglądali żołnierze z Dujbatu stacjonujący w obozie w Potoczari. To byli kilkunastoletni chłopcy.
Oczywiście my możemy sobie tutaj dywagować, wymyślać filozoficznie.
Polecamy film Aida. Świetny.
Tak, Aida jest wybitny film, tak, jak najbardziej. Natomiast ja lubię poruszyć taki temat, że jak ta historia by wyglądała, gdyby tam byli właśnie, no nawet Polacy, to powiedzmy, to jest nasza duma, ale nie wiem, przykładowi Bułgarzy, którzy by tam byli. Moim zdaniem ta historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. No oczywiście nigdy się nie przekonamy, ale dobrze, wróćmy do naszego irackiego Kurdystanu. Więc powiedzmy, poruszyliśmy wielkość tego miasta, bo to jest coś wybitnego, ale jeszcze muszę poruszyć kwestię historyczną, bo to jest zupełna abstrakcja. Już się nie będę nawet pytał, ile według ciebie Irbil ma lat, bo to jest nie do policzenia. Irbil ma 8 tysięcy lat. I to dużo. My wiemy, że to jest dużo, ale chodzi o to, że to jest liczba, którą czasami trudno nam sobie wyobrazić. Mianowicie 1000 lat to jest ta historia Polski, której się uczymy i którą znamy, powiedzmy, od chrztu Polski. 2000 lat to jest narodziny Chrystusa. A tutaj mówimy o 8 tysiącach lat. Miasto od 8 tysięcy lat miasto jest ciągle zamieszkałe. Od 8 tysięcy lat jest tam, powiedzmy, miasto, to miejsce, które w jakiś sposób żyje, tętnie życiem. To jest skala tak abstrakcyjna. To jest trudne tak naprawdę do wyobrażenia. Ja lubię jeszcze jedno podkreślać. Może jeszcze jedno pytanie ci uda. Może tym razem ci się uda trafić. Najstarsze polskie miasto?
Gniezno.
Kalisz. Kalisz jest datowane tam w okolicach, powiedzmy, IX wieku przed naszą erą. Stare miasto, jakby nie było. Natomiast różnica między Irbilem a najstarszym polskim miastem to jest 5,5 tysiąca lat. To jest kosmos, to jest po prostu trudne do wyobrażenia. Jeszcze jedna, pozwolisz, ale wiem, że mamy trochę czasu, to pozwolisz jeszcze jedną.
Co ty się na mnie tak uwziąłeś?
Ale nie, absolutnie nie odpytuję cię, tylko jeszcze jedną taką filozoficzną myśl mam, bo najstarszym miastem w ogóle na świecie jest Jerycho, które jest tam datowane na 12 tysięcy lat, a 10 tysięcy lat temu żyły jeszcze mamuty, czyli ja to żartując trochę, ktoś w Jerychu mógł wsiąść na rower, pojechać na Syberię i zobaczyć pasące się mamuty, więc tu mówimy o takich latach, tu mówimy o takiej tak wielkiej historii, że to jest naprawdę trudne do wyobrażenia, ale okej. Przepraszam.
Co można ciekawego zobaczyć w stolicy irackiego Kurdystanu?
No i tutaj myślę, że możemy tak naprawdę to podzielić na dwie takie zasadnicze elementy. Przede wszystkim Cytadela. Przeogromna, wielka Cytadela w centrum miasta. Jest naprawdę wielka. Jak my tam byliśmy, toczył się remont. Nie można było wejść do środka, ale z tego, co słyszałem, to albo się skończył, albo za chwilę ma się zakończyć. Więc ta Cytadela jest takim punktem, no w jakiś sposób obowiązkowy. Nawet jak nie wejdziemy do środka, to zobaczyć ją z zewnątrz, to jest coś niebywałego, a jednocześnie niemal dookoła tej wielkiej Cytadeli jest jedno wielkie targowisko. I to jest skala, jakiej tak naprawdę do tej pory nie widzieliśmy. Ilość produktów, zapachów, aromatów, część wystawiona na drodze, tam w ogóle ciężarówki stoją, zablokowany jest wjazd, nie mogliśmy tam właśnie podjechać pod samą, powiedzmy, tą Cytadelę, tylko musieliśmy zaparkować kawałek dalej, więc ilość tych rzeczy, które jest na ulicy sprzedawane, jest tam mnóstwo takich ogromnych hal, więc i ciuchy, i żywność, i produkty, no najróżniejsze, tak naprawdę jest to wszystko i to jest coś niesamowite. I to centrum jest historyczne, to centrum jest naprawdę stare. Mało tego, tam mamy, co prawda, to już nie jest odległa historia, bardziej powiedzmy lata 2000. Tam jest Big Ben, więc można się wybrać do Irbilu, do stolicy irackiego Kurdystanu, żeby zobaczyć londyński Big Ben, więc jak najbardziej możemy takie rzeczy zobaczyć. I drugą twarzą, i tutaj znowu muszę nawiązać do naszego kolegi Sangara, który podkreśla: Marek, pokazuj zdjęcia, jaki Irbil jest piękny. I tak, Irbil jest rozwijający, tak jak wspomniałeś, rozwijającym się miastem. Jest mnóstwo wywalonych w kosmos hoteli, takich, powiedzmy, naszych Sky Towerów jest tam naprawdę bardzo dużo. Jest to budowane, jest to, wygląda przepięknie.
A to nie jest taki trochę Dubaj Bliskiego Wschodu?
Trochę tak jest. I szczerze mówiąc, mi się to nie podoba. To znaczy, to jest piękne, oczywiście, jak najbardziej, ale ja wolę tą historię, ja wolę to miejsce z takim naprawdę klimatem. Takie te obdarpane ściany wyglądają dużo lepiej, ale z drugiej strony właśnie z perspektywy Sangara, który chce zachęcić, który chce pokazać, że to miasto jest piękne. Tak, ono też takie jest. Też trafiamy tam na dzielnice, które są, no, brzydko mówiąc, luksusowe i naprawdę widać, że tam pieniądz jest dosyć duży w tym mieście, więc to miasto ma takie dwa swoje oblicza.
Oprócz Irbilu, co jeszcze warto zobaczyć w irackim Kurdystanie?
Góry, bo najwyższy szczyt, jeżeli chodzi o iracki Kurdystan, ma 3600 metrów, to są wysokie góry. Nam się też wydawało, zanim się zainteresowaliśmy tym kierunkiem, że Irak to jest pustynia, to jest płaski teren pustyny, absolutnie. Ta północ jest bardzo wysoka, tam są bardzo wysokie góry i kaniony, które tam się znajdują. My tam byliśmy w tym okresie takim gorącym, lipiec, sierpień, temperatury po 45 stopni, a trafiamy w góry, gdzie jest zielona rzeka. Tutaj na pewno się podzielę też zdjęciami, jak ten kanion wygląda, bo to jest naprawdę miejsce, które, no, szczęka opada. Wygląda to naprawdę oszałamiające. Jest to miejsce naprawdę wybitne i to jest Ravandus, jeżeli chodzi o tą konkretną miejscowość. Wiem, że planujesz wybrać się do Irbilu, więc zachęcam, jak będziesz miał okazję wskoczyć na wycieczkę. To jest jakieś niecałe 2 godziny drogi od Irbilu właśnie na północ. Te góry, gdzie, powiedzmy, też kwitnie taka turystyka górska, lokalna dla właśnie Kurdów. Miejsce jest naprawdę przeniesamowite. O dwóch miejscach, tak, jeżeli chodzi o jeszcze iracki Kurdystan, też muszę koniecznie wspomnieć. Co prawda odwiedziliśmy jedno z nich, do drugiego, brzydko mówiąc, nie zostaliśmy wpuszczeni. Ale to za chwilę powiem dlaczego. Mianowicie w irackim Kurdystanie znajdują się dwa miejsca bardzo ważne, religijne. I o ile, powiedzmy, cały Bliski Wschód jest takim, powiedzmy, oceanem islamu, tak tutaj mamy dwie zupełnie inne religie. Zacznę od tego miejsca, którego nie odwiedziliśmy, to jest miejscowość Lalish. Mieszkają tu jezydzi. Jest to mniejszość religijna. To jest takie, powiedzmy, miks kilku religii i to jest powiedzmy, odłam, tam około, z tego co się orientuję, 1,5 miliona ludzi tylko wyznaje tą wiarę. I właśnie swoje święte miasto jest to miasto Lalish, które znajduje się w tym irackim Kurdystanie. Warto się tym zainteresować, no i warto to święte miasto odwiedzić. Drugim miejscem, do którego się wybraliśmy akurat, było Al-Kush. I to jest miasto, uwaga, chrześcijańskie. Mieszkają tam chrześcijanie, więc w tym oceanie islamu, który jest nam, powiedzmy, na Bliskim Wschodzie, nawet cała Turcja, bądź co bądź, no to tutaj mamy chrześcijanie, więc dla nas też jest takie uderzające, że mamy tu klasztor chrześcijański, mamy tu krzyże chrześcijańskie, które są podpisane językiem arabskim, literami arabskimi, więc to jest takie, powiedzmy, uderzająca różnica, ale ta kultura jest tutaj zachowana i mimo, że tutaj przede wszystkim ISIS bardzo mocno starała się zwalczać i mordować, brzydko mówiąc, tych ludzi, no to miejsce jest naprawdę historycznie super ważne, no i nawet dla nas, powiedzmy, osób, którzy żyjemy na co dzień otoczeni religią chrześcijańską, jest to miejsce w jakiś sposób wybitne i bardzo takie symboliczne, do czego oczywiście, jak ktoś będzie się wybierał, warto to zobaczyć.
Jeśli chodzi o noclegi, nie mieliście żadnych problemów?
Oj, mieliśmy. I tak, i o ile przez całą Europę, przez całą Turcję, i to zarówno tą wschodnią, jak i zachodnią, spaliśmy 100% tylko w aucie i nie było najmniejszego problemu, w Iraku nie udało nam się spędzić żadnej nocy. I to jest w ogóle ciekawa historia, więc postaram się skrócić, bo tak, pierwszą noc, jak przyjechaliśmy, wybraliśmy się do tego Zacho, mieliśmy w planach wieczorem wyjechać gdzieś poza miasto i spać w aucie, natomiast ten Bewar oprowadzał nas tam po tym mieście do późnych godzin wieczornych. Zapał zmrok, zrobiło się ciemno, więc no, nie będziemy się pchać gdzieś poza miasto w państwie, którego nie znamy, żeby szukać miejsca do spania na dziko, więc poprosiliśmy, żeby polecił nam jakiś hotel. Tu się w ogóle urodziła anegdota tego wyjazdu, najlepsza zdecydowanie, mianowicie prosimy go o hotel, więc Bewar, jako powiedzmy gospodarz, mamy tutaj w Zachu przepiękny 5-gwiazdkowy hotel. Bewar, my śpimy w aucie, my jeździmy starym autem, daj nam coś taniego, my nie chcemy super luksusów, no to tutaj macie Grand Hotel, jedźcie do Grand Hotelu. Wpisałem w nawigację, o, w ogóle jeszcze jedna dygresja, przepraszam, nawigacja. W irackim Kurdystanie nie działa Google Maps, absolutnie nawigacja tam nie działa, więc zainstalowaliśmy sobie Wazę, jaką nawigację, i ta nawigacja tam faktycznie funkcjonuje, przy czym z Google Maps ja lubię sobie zażartować, że i tak nie, powiedzmy, miałem z nią przeboje, bo odkąd w Polsce wpisałem, że jedziemy do Iraku, to cały czas Google Maps mi powtarzał, jeżeli to możliwe, zawróć. Więc wracając do irackiego Kurdystanu, wpisuję właśnie ten Grand Hotel, podjeżdżamy do hotelu. No brzydko mówiąc, albo inaczej, delikatnie mówiąc, nie był to hotel najwyższej jakości. No po prostu był mocno odrapany, zamiast okna miał jakąś szmatę wstawioną, ale miał klimatyzację.
Czyli nazwa na wyrost.
Nazwa mocno na wyrost. I tutaj muszę przeskoczyć do ostatniej naszej nocy, bo jak mieliśmy wyjeżdżać już, jechać na granicę, to stwierdziliśmy, że ze względu tam zdrowotnych jeszcze jedną noc spędzimy w irackim Kurdystanie i znowu byliśmy w tym Zacho. No to mamy sprawdzony hotel, ten Grand Hotel. Wygląda jak wygląda, ale pojedziemy jeszcze jedną noc spędzić tutaj. I znowu wpisałem Grand Hotel, podjeżdżamy, zupełnie inne miejsce, patrzymy na hotel, hotel wywalony, złote klamki, złote windy, o co chodzi? Okazuje się, że znajduje się tam Grand Hotel Zacho i Hotel Grand Zacho. Pisane odwrotnie, po prostu ktoś się podszywa pod Grand Hotel. Ceny mają w zasadzie takie same, także tak naprawdę różnica cenowa nie była żadna, ale jakość była przeogromna. To powiedzmy te dwie noce spędziliśmy w tym hotelu. Jak dotarliśmy do Irbilu, Irbil był powiedzmy tym takim ukoronowanym, tym głównym celem, do którego zmierzamy, więc tam od samego początku mieliśmy zaplanowane, że idziemy na, powiedzmy brzydko mówiąc, wystawną kolację i tam śpimy w hotelu. I jedną noc, chociaż na siłę, brzydko mówiąc, chcieliśmy spędzić na dziko. No i to na dziko to było na zasadzie, że podjedziemy sobie wieczorem najpierw do tego Lalisz, właśnie do tego miasta jezydów, że tam się gdzieś zatrzymamy. Jak podjechaliśmy checkpoint przed wjazdem do miejscowości, gdzie jedziecie, no chcemy spędzić tutaj gdzieś noc. Nie, jesteście obcy, nie wpuścimy was spadać. Więc no dobra, no to pojechaliśmy. No to drugie, no to jedziemy do drugiego tego miejsca, czyli w tym przypadku ten Al-Kusz, czyli to kolejna miejscowość religijna chrześcijańska. I ta sama historia, podjeżdżamy. Gdzie jedziemy? No chcemy zobaczyć klasztor, ale klasztor już jest zamknięty. Chcemy na parkingu przed klasztorem spać w naszym kamperze, w naszym aucie i rano pozwiedzać. Nie, nie, to przyjedźcie rano, my was nie wpuścicie, jesteście obcy, więc my was nie możemy wpuścić do miasta. No i ostatecznie musieliśmy pojechać znowu do hotelu, spędzić kolejną noc. Oczywiście, gdybyśmy przyjechali tam pewnie dużo wcześniej i byli już tam w środku, no to pewnie nie byłoby problemu, albo jakbyśmy się zatrzymali gdzieś w tych górach i tam zatrzymali się, no to też pewnie nie byłoby problemu, no ale przez to, że noclegu szukaliśmy tradycyjnie już późnym wieczorem, no to już nie udało nam się tej nocy na dziko spędzić w tym, powiedzmy, całym irackim Kurdystanie.
Podczas trwania podcastu przywijają się te tematy kulinarne. Co ciekawego, co dobrego tam jedliście?
Oj, kulinarnie to było naprawdę mistrzostwo świata.
Niebo w gębie?
Tak, zdecydowanie, naprawdę. Ale to, czy to był iracki Kurdystan, czy to powiedzmy była Turcja, ale ogólnie tutaj te dania takie orientalne, no my mamy trochę spaczony obraz kebabów, jak kebaby wyglądają, bo u nas przede wszystkim muszą być oblane toną sosu i to sos ma dawać smak, a tam mięso jest doprawione, to mięso samo w sobie ma być smaczne, więc przede wszystkim te mięsa, którymi się tam zajadaliśmy, były przepyszne. Masa oczywiście warzyw i owoców, natomiast to, co było bardzo charakterystyczne dla irackiego Kurdystanu, to przystawki. I to było, w kilku miejscach spotkaliśmy się z czymś takim, czego nigdzie wcześniej nie spotkaliśmy. Mianowicie zamawiamy jakieś danie i powiedzmy, ja wybrałem coś dla siebie, Patrycja coś dla siebie, i przychodzi kelner, że to danie jest dla dwóch osób, że żebyśmy wybrali tylko jedno. No okej, decydujemy się na jedno, no to weźmiemy przystawki. Nie, nie, przystawki są w cenie. I co się okazuje? Dostaliśmy 12 talerzyków z przystawkami. Szczerze mówiąc, my zaczęliśmy jeść te przystawki, tymi przystawkami się najedliśmy i taka sytuacja sytuacja powtórzyła nam się też w innym miejscu, że czekaliśmy na danie główne, przyszło przystawki i tych przystawek było też tam z 8 czy 10 talerzyków. Bardzo dużo przystawek, ogrom, przepyszne rzeczy. Cenowo też jest tam dużo taniej niż u nas, mimo że, tak jak powiedziałem, poszliśmy do takiej, powiedzmy, trochę lepszej restauracji, na naprawdę niesamowitym poziomie, na super super obsłudze. No i zapłaciliśmy tam, powiedzmy, za naszą dwójkę 150 zł już z jakimiś tam napiwkami, więc uważam, że no może nie jest to tanio, ale to też na pewno nie jest wygórowana cena, a jedzenie jest naprawdę wyborne.
Podczas całej waszej podróży czuliście się bezpiecznie?
Muszę powiedzieć, że w 100% było bezpiecznie, ale były przynajmniej dwa momenty, kiedy się baliśmy i to dosyć mocno. I opowiem pokrótce jedną i drugą historię, bo one są w jakiś sposób ciekawe i być może będą też przestrogą dla kogoś innego albo wskazówką dla innych osób. Mianowicie, kiedy spaliśmy w Irbilu w hotelu, hotel miał też garaż, więc oczywiście, wiedząc, jakie tam są temperatury, zostawiliśmy auto w garażu, śpimy. Po północy słyszymy ciche pukanie do naszego pokoju, więc staję, podchodzę, w drzwiach stoi mężczyzna. W żadnym uniformie, ale oni tam, powiedzmy, uniformów jakich takich nie chodzą, w żadnym tam emblematem, że to jest pracownik hotelu, i mówi do mnie, ale po angielsku nie mogę się z nim dogadać, więc on w pewnym momencie wyciąga telefon i na telefonie pokazuje zdjęcie mojego auta. Okej, więc może włączył się alarm, może ktoś wjechał w moje auto. Coś jest z autem, muszę zejść do garażu, zobaczyć, o co chodzi z autem. Więc mówię do Patrycji, że idę do garażu, chodzi o auto, coś się z autem stało. Wychodzę, no i perspektywa Patrycji, że ja wyszedłem i brakło prądu. Patrycja została sama, zostaliśmy rozdzieleni, a ja z jakimś mężczyzną nieznanym mi wsiadamy w windę i wjeżdżamy do garażu. Wchodzimy do tego garażu, auto stoi jak stało, nic się nie dzieje, auto nie wyje, nic się nie wydarzyło i mężczyzna mi pokazuje, żebym przeparkował auto na sam koniec, bo za chwilę wjadą inne auta, które zablokują mi wyjazd. Ja oczywiście zaparkowałem w takim miejscu, żeby wygodnie rano wyjechać, żeby być bezpieczny, natomiast oni wychodzą, mają taką politykę, że w garażu trzeba upchnąć wszystkie, że nie ma drogi ewakuacyjnej, tylko wszystkie auta muszą być upchnięte i faktycznie przeparkowuję to auto gdzieś na sam koniec. Oni to auto zostawiają, więc rano muszę prosić, aż wyprowadzą trzy inne auto, żebyśmy mogli faktycznie wyjechać. Przy czym jest, pokazuje mi zdjęcie z kluczykami, że kluczyki od swojego auta powinniśmy zostawić na recepcji, bo oni w nocy te auta przestawiają, więc no delikatnie mówiąc, nie chciałem tych kluczyków zostawić u nich później na recepcji, więc wróciłem do pokoju. Jak wróciłem do pokoju, też wrócił prąd, bo jak pewnie część was się domyśla, po prostu jak wychodziłem, zabrałem kartę pokojową, więc Patrycja była przestraszona, że nas rozdzielili i odcięli prąd, ale to była kwestia tylko zabrania karty, więc to jest mi jedna taka historia, absolutnie tutaj nic złego się nie wydarzyło. Druga była już bardziej, powiedzmy, w jakiś sposób, brzydko mówiąc, przygodowa, bo jak mieliśmy tego ostatniego dnia już jechać na granicę z Turcją, wydaliśmy już, powiedzmy, wszystkie, całą gotówkę, którą mieliśmy ze sobą, dopadło mnie okrutne zatrucie i Patrycja stwierdziła, że w takim stanie na granicę jechać nie będziemy, weźmiemy sobie jeszcze jeden nocleg w hotelu, właśnie wtedy tym, powiedzmy, lepszym Grand Hotelu, i żeby, powiedzmy, przespać się, dojść trochę do siebie i z samego rana pojedziemy na granicę. Głos rozsądku, jak najbardziej normalna sytuacja. Pech chciał, że przed wyjazdem zapomnieliśmy jednej naszej paczki z lekami, z termometrem, które zostały niestety w Polsce. I jak siedzimy w tym pokoju, 40 stopni, upał na zewnątrz, a ja mam delirę, jest mi przerażająco zimno, więc Patrycja, no pójdę do apteki, żeby kupić termometr i coś na zbicie temperatury. No okej, okay, no to sprawdzamy na nawigacji. Apteka jest przez drogę, od tego hotelu przez drogę, blisko. Co może pójść nie tak? Więc Patrycja się ubrała, ja zostałem w pokoju. Przy czym na jednym telefonie mamy internet jako router, na drugim telefonie mamy nawigację, więc Patrycja zabrała oba telefony i poszła. Zostałem w tym pokoju, dogorywam sobie. Mija pół godziny, mija godzina, mija półtora godziny, nie ma Patrycji, jest noc, jesteśmy w Iraku, Patrycja poszła sama w miasto i zniknęła. Nie mam do niej telefonu, nie mam z nią kontaktu, półtora godziny, miała przejść tylko przez drogę od hotelu. Jest coś mocno nie tak, więc uderzenie adrenaliny, ubrałem się, idę jej szukać. Zostawiłem tylko karteczkę z napisem, że poszedłem cię szukać, jak wrócisz, zostań w pokoju, żebyśmy się nie mijali. No i poszedłem i zacząłem chodzić po jakichś bocznych uliczkach, chodzić od, powiedzmy, lokalu do lokalu, szukać jej. Nie ma jej, przepadła. Po prostu nie ma jej. W końcu po jakimś dobrych 20 minutach wpadłem na pomysł, że pójdę na recepcję, poproszę o telefon i przez WhatsAppa zadzwonię na swój numer telefonu, że ma ten telefon przy sobie. Więc wracam do hotelu, krzyczy do mnie, jest w pokoju, zobaczyła mnie przez okno, krzyczy mnie, więc już jest okej, już wiem, że wszystko jest okej, jest w pokoju, wracam, gdzieś ty była. No i historia z perspektywy Patrycji. Patrycja wyszła sobie do tej apteki, apteka faktycznie była, no i chciała kupić te leki, leki zostały spakowane, no i płatność kartą. No nie, kartą nie możemy, no to mamy jeszcze euro. Euro też nie możemy, potrzebne są dinary irackie. No to co ona ma zrobić? Tam dalej jest bankomat. No to Patrycja zakupy zostawiła, poszła do bankomatu. Dotarła do bankomatu, bankomat nie działa. No to ktoś jej powiedział, kawałek dalej jest kolejny bankomat. No to Patrycja poszła do kolejnego bankomatu. Ktoś ją prowadzi, ktoś jej podpowiada, ktoś jej mówi, że tam, tu ten bankomat dalej nie działa, w sensie nasza karta nie chciała działać. Mieliśmy Revoluta, ale jest w centrum taki sklep, gdzie całodobowy, gdzie możesz zapłacić euro i wydadzą ci w dinarach. No to Patrycja ufnie poszła do centrum miasta, znalazła ten sklep, zrobiła tam jakieś zakupy, wymieniła to euro na te faktyczne dinary, wróciła, tylko że zajęło jej to prawie 2 godziny, więc wiadomo, ja już tutaj wpadłem, powiedzmy delikatnie mówiąc, w lekką panikę, że poszła w nocy wymaluj gotowy thriller, historia na thriller taki powiedzmy banalny, że wyszła w miasto w nocy w Iraku i zaginęła, no i tłumacz się, szukaj jej w ogóle bez telefonu, bez niczego. Wszystko dobrze się skończyło, jakby nie było, tylko mówię, no zniknęła sama kobieta, poszła w miasto, przy czym też podkreśla, że czuła się bardzo bezpiecznie, ci ludzie byli bardzo pomocni, to jest też jakby nie było miejsce, gdzie nie spożywa się alkoholu, więc tam nie ma, nie wiem, młodzieży, która gdzieś tam siedzi pod blokami. Każdy, kto widział ją, podchodził, pytał, czy potrzebuje pomocy. Ludzie ją prowadzili, podpowiadali, gdzie jest bankomat, gdzie jest ten sklep i tak dalej, więc czuła się w pełni zaopiekowana i przede wszystkim w pełni bezpieczna.
Powrót do Polski z przygodami, czy cisza i spokój?
Cisza i spokój, to znaczy, tak szczerze mówiąc, cisza i spokój, to mogę powiedzieć, że cały nasz taki wyjazd był, bo były oczywiście przygody, były powiedzmy momenty takie mocno emocjonalne, ale na szczęście nic, co by nam w jakiś sposób, nie wiem, pokrzyżowało plany albo coś, co by w jakiś sposób, nie wiem, problemy z autem, nie licząc tej kwestii zdrowotnej, która nas tam przez chwilę faktycznie męczyła, to absolutnie nic złego się nie działo, więc no w pełni naprawdę pozytywnie, dlatego ja to podkreślam, że to był najlepszy z naszych wyjazdów, najbardziej taki przygodowy, orientalny, no i niesamowity, no jednocześnie też podkreślam, warto się tam zdecydowanie wybrać.
A jak z tymi pieczątkami w paszporcie? Dostaliście kurdyjską czy iracką?
Wiesz co, jest szlaczkiem, że tak to brzydko określę, ale jaka to jest pieczątka, to ci nie powiem. Więc tego nie wiem. I czy to ma jakieś konotacje na ewentualne inne podróże? Wydaje mi się, że jedynym kierunkiem to pewnie byłyby albo Stany Zjednoczone, ewentualnie może Izrael, które mogłyby mieć jakieś ale do tych naszych pieczątek, ale ani do jednego, ani do drugiego z tych krajów raczej nie planujemy w najbliższym czasie się wybrać, więc myślę, że nie powinno być to jakimś dla nas problemem na przyszłość, oby.
Jakieś najważniejsze wskazówki, porady dla naszych słuchaczy, którzy mieliby ochotę wybrać się w te rejony?
Otworzyć się na tych ludzi, mieć po prostu otwarte oczy, czerpać z ich uśmiechu, bawić się tak naprawdę w ten kontakt, bo powiedzmy, zabytki, historia to jest jedno, niesamowite widoki to jest drugie i oczywiście warto to zrobić, ale to ludzie robią największy charakter i ludzie robią esencję, jeżeli chodzi o tego typu kierunki, więc to przede wszystkim, żeby mieć tą otwartość, tą chęć na poznawanie. Nie bójmy się, nie wiem, bariery językowej, bo my nie znamy tureckiego, nie znamy arabskiego, nie znamy kurdyjskiego, ale język, gestów, mimiki każdy zna. Jak potrzebujemy, albo mamy już z kimś lepszą relację, mamy translatory, więc to jest super, super wygodne do tego, żeby faktycznie gdzieś tam z kimś porozmawiać, a ci ludzie będą chętni, żeby z nami rozmawiać. Oni są ciekawi świata, dodatkowo Turcy są bardzo właśnie gościnni, są gospodarzami u siebie i bardzo im zależy, żeby nas właśnie umieścić, więc tak, kontakt z ludźmi to jest coś, co będę na pewno bardzo mocno podkreślał i do czego zdecydowanie zachęcam.
Jak uważasz, wreszcie Kurdowie wywalczą całkowitą niezależność?
Chciałbym, żeby tak faktycznie było. Przede wszystkim, tak jak wcześniej wspominaliśmy, czyli ta Syria, liczę na to, że powiedzmy na terenie Syrii też będzie jakaś autonomia Kurdów. Oczywiście to jest bardzo odległa gdzieś tam historia i wcale nie jest pewna. Czy na terenie Iraku to się przerodzi, ta autonomia, która jest w tej chwili w osobne państwo? Kibicuję im. Fajnie jakby tak było, nie mam nic przeciwko, wręcz przeciwnie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, kibicuję i to jest naród, który w jakiś sposób no po tym wyjeździe zapałałem do nich ogromną, jeszcze większą sympatią niż wcześniej, więc kibicuję i jak najbardziej chciałbym, żeby tak było, ale absolutnie nie mam żadnej takiej wiedzy geopolitycznej, czy są jakieś znamiona ku temu, że to się ma w najbliższym czasie zmienić.
Na pewno trudny temat. Myślę, że ta sytuacja w momencie ich połączenia w jedno państwo bardzo mocno by się zaogniła w tureckim, syryjskim i...
Znaczy w jedno państwo to W to nie wierzę, w sensie, że to nie wierzę, że Iran czy Turcja, o ile powiedzmy Irak i Syria, które powiedzmy są w jakiś sposób powojenne czy w trakcie wojny są zniestabilizowane, to ma jeszcze jakąś szansę, no to Turcja nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek oddała jakąkolwiek kawałek swojej ziemi na rzecz Kurdów. Podejrzewam, że na terenie Iranu będzie podobnie, więc no liczę, że chociaż właśnie ten obszar autonomiczny kiedyś przerodzi się w osobne państwo właśnie dla Kurdów.
Pod kątem budżetowym, jak wyglądała wasza wyprawa?
Kierunek ogólnie jest tani, w sensie, że i sama Turcja jest, powiedzmy, delikatnie tańsza od nas, a powiedzmy obszar Iraku, to tutaj te ceny są znacznie niższe niż u nas, więc tu powiedzmy jest mocno budżetowo. No cały ten nasz wyjazd, czyli to było te 11 tysięcy kilometrów, 30 dni z wyżywieniem, z tymi tam powiedzmy czterema noclegami w hotelu i tak dalej, no to nasz wyszło 5600 zł na osobę, więc a byliśmy we dwójkę, więc wydaje mi się, że to jest całkiem uczciwa, fajny koszt, nieduży koszt, jak za tyle przygód i za tak niesamowity wyjazd.
Kolejne plany już w głowie co do najbliższej destynacji?
Ogrom. Jeżeli chodzi o najbliższe plany, to powiedzmy za 2-3 tygodnie na okres ten świąteczno-noworoczny planujemy Korsykę i Sardynię, więc liczymy, że na te dwie wyspy uda nam się popłynąć, pojechać autem oczywiście, ale popłynąć promem, żeby też te dwie wyspy pozwiedzać. Miejsca takie, które powiedzmy w okresie turystycznym, wakacyjnym na pewno byśmy się nie wybrali zimą. Brzmi to jak dobry plan. A jeżeli chodzi o przyszły rok, no to jest dwojako. Albo będzie Nordkap i Norwegia, bo to jest obszar powiedzmy północny Europy, gdzie nas jeszcze nie było. A jeżeli uda nam się z naszymi przyjaciółmi lowerowymi, których serdecznie pozdrawiam, jeżeli pozwolisz, to tutaj w ogóle jest niesamowicie, bo to są ludzie, którzy dzisiaj dotarli na rowerach na Gibraltar, przy czym wyjechali z Mazur, pojechali na Nordkap, z Nordkapu na Cabo da Roca i z Cabo da Roca na Gibraltar, więc zahaczyli trzy najbardziej skrajne punkty Europy na rowerach siłą własnych mięśni, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się wspólnie w czwórkę pojechać i wtedy chcielibyśmy pokazać takie nasze ulubione kąty na Bałkanach.
No to mam nadzieję, Marek, że do 5 razy sztuka, że w przyszłym roku pojawisz się w podcaście Jak nie zwiedzać świata.
Jak najbardziej. Nie wiem, czy będę miał temat odpowiedni dla ciebie, żeby było coś w jakiś sposób ciekawego pod kątem jak nie zwiedzać świata, bo ja szczerze mówiąc, kurde, jestem u ciebie czwarty raz, a każdy kierunek zachęcam, żeby tam się wybrać, że to jak zwiedzać świat, bo to są kierunki i to, czy to było Naddniestrze, czy to była Wielka Brytania, Maroko, czy teraz iracki Kurdystan, każdy z tych kierunków zdecydowanie warto odwiedzić.
Nawet ty mnie inspirujesz podróżniczo, bo przecież przecieram twoje szlaki. Naddniestrze niedawno odwiedziłem. Del, miasto Belgii, Rwaco, w Czechy.
Właśnie, no, dla ciebie kolejne. Przypomniałem sobie jakiś czas temu, tylko zapomniałem ci napisać. Opuszczone miasto we Włoszech jest wybitne, więc w Kalabrii. Jak będziesz się wybierał na południe Włoch, to myślę, że ci się spodoba.
Marek Rajczakowski, autor bloga Drzemesio, był gościem 111 odcinka podcastu Jak nie zwiedzać świata. Bardzo ci dziękuję za wizytę.
Serdecznie dziękuję, no i do usłyszenia.
Zapraszamy na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Tak jak Marek wspominał, podczas trwania naszej audycji będzie można zobaczyć zdjęcia z wyprawy do irackiego i tureckiego Kurdystanu. Lajkujcie, subskrybujcie Spotify i YouTube. Nasze konto Andrzej Gliniak. Pozdrawiam. Do usłyszenia.